dziękuję dla wszystkich. Niech będzie po prostu tym pięknym cedrem, cedrem Bożym. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Dzień dobry Państwu, witam na razie na transmisji Czarnego Nieba, raportu z Kijowa, na transmisji na kanale YouTube. Czekamy na połączenie z anteną Radia Wnet, tam kończy się w tym momencie studio Liban. Za chwilę pojawimy się na antenie i wtedy rozpoczniemy też nasz program. Od razu poinformuję Państwa, że dzisiaj YouTube ma problemy techniczne. Mam nadzieję, że to nie będzie oznaczało żadnych zakłóceń naszej transmisji, ale jednak zapraszam, żeby korzystać ze strumienia Czarny Niebo, nawet nie jestem pewien, czy w ogóle udało nam się uruchomić transmisję na kanale Radia Wnet, ale tak czy inaczej na pewno na Czarnym Niebie pozostaniemy dłużej, pozostaniemy jeszcze po godzinie 10. Dzisiaj gościem specjalnym, jak w każdy wtorek, chyba już tak możemy mówić, będzie Marcin Rej, ale oprócz tego będziemy rozmawiali i o zbożu, i o tym, co dzieje się na Ukrainie, i o tej ciekawej informacji, która wczoraj przeszła z Pałacu Elizejskiego dotyczącej hipotetycznej możliwości wysłania wojsk zachodnich na Ukrainę. Oczekujemy na połączenie z anteną Radia Wnet. Jeszcze mamy około 2 minut do wejścia na antenę Radia Wnet. Gdy się połączymy, ja powrócę i oczywiście usłyszycie Państwo dżingiel raportu z Kijowa. A teraz czekamy na połączenie z anteną.
Powrócił i osadził na dobre ten obchodzony słup, jedyny do słuchania, nadający o kulturze.
I obtrąbiany uroczyście przez Małgorzatę Klesz i Konrada Mędrzeckiego, żebyście wiedzieli, kiedy uszy w słup. To w piątek o 11.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Raport z Kijowa.
Lutego 2024 roku, 734 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje na antenie Radia Wnet, Daniel Chybowski, w naszych kanałach YouTube, Lech Rustecki, Piotr Mateusz Bobołowicz. Dzisiaj gościem specjalnym będzie Marcin Rej, to już tradycja chyba wtorkowych wydań raportu z Kijowa, ale to w drugiej części raportu, także i na antenie radia, i na kanale YouTube. Zacznijmy zaczniemy od kilku informacji ze wschodu. Analitycy Deep State informują, że wojska rosyjskie posuwają się na zachód i północny zachód od Awdijiwki w obwodzie donieckim. Po Łastoczkinie zdobyły wsie stepowe i siewierne. Instytut Studiów nad Wojną stwierdził, że Rosja odzyskała strategiczną inicjatywę na polu walki. Premier Słowacji Robert Fico stwierdził, że kilku członków NATO i Unii Europejskiej rozważa wysłanie wojsk na Ukrainę. Taki wariant miał być wczoraj dyskutowany w Pałacu Elizejskim. Dyskusję na taki temat potwierdził po spotkaniu prezydent Andrzej Duda, ale stwierdził, że decyzji takich nie było i nie było entuzjazmu dla takiej propozycji. Od tego tematu od razu zaczynamy. Łączymy się z Lwowem, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko.
Arturze, podejrzewam, że taki temat nie mógł umknąć ukraińskiej opinii publicznej w przestrzeni informacyjnej. Czy na Ukrainie są jakieś dodatkowe może komentarze dotyczące tej sprawy?
Jeżeli chodzi o komentarze, to takich komentarzy nie ma. Potraktowano to moim zdaniem w sposób bardzo informacyjny. Oczywiście każdy czy portal, czy każda gazeta i każdy komentator odwołuje się do tego spotkania, które się wczoraj odbyło, w którym według doniesień uczestniczył Macron jako ten główny gospodarz tego spotkania, ale także Olaf Scholz, także Lord Cameron i wcześniej przecież był anons od premiera Fitz ze Słowacji, chociaż w sumie nikt wcześniej nie wiedział, z czym to może się wiązać. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o komentowanie na terenie Ukrainy, to ta część związana z wprowadzeniem potencjalnych wojsk europejskich czy też poszczególnych krajów NATO została tylko i wyłącznie odnotowana. Komentujący bardziej się skoncentrowali na tym, że Ukraina uzyska zarówno dodatkową amunicję artyleryjską, jak i potencjalnie uzyska dalsze dodatkowe środki rażenia powietrznego w postaci rakiet dalekiego zasięgu, czy manewrujących rakiet dalekiego zasięgu, czy też potencjalnie rakiet balistycznych typu ATACMS. I na tym najbardziej koncentruje się przestrzeń informacyjna ukraińska. Na amunicji, nie na wprowadzeniu potencjalnych wojsk na teren Ukrainy. Pawle?
Arturze, te informacje, które dzisiaj też zostały przedstawione przez Deep State, rosyjskie wojska posuwają się do przodu w kierunku zachodu i kierunku północno-zachodnim i to stwierdzenie, o którym dyskutowaliśmy jeszcze przed połączeniem z anteną Radia Wnet i z naszymi widzami na kanale YouTube, że Rosja odzyskała strategiczną inicjatywę na polu walki. Brzmi to groźnie.
Brzmi to bardzo groźnie, niemniej jednak komentujący bardziej stwierdzają i analitycy bardziej stwierdzają, że Rosja ma jak najbardziej inicjatywę operacyjną na daną chwilę, która oczywiście może przerosnąć w inicjatywę strategiczną. Przecież na polu walki te inicjatywy, działania, wszystkie działania składają się na rzecz tego wyższego szczebla, czyli taktyczne sukcesy na sukcesy operacyjne, natomiast sukcesy operacyjne na sukcesy strategiczne. Byleby te sukcesy strategiczne nie przeszły w pole sukcesów politycznych. I oczywiście Rosja, przesuwając się między innymi na tym kierunku awdijiewskim, Ukraińcy twierdzą, że oni wyrównują front i wycofują się na wcześniej przygotowane pozycje. To jest bardzo umiejętny fortel słowny ze strony komentujących. Rosja często też stosowała ten fortel. Miejmy tylko nadzieję, że te wcześniej przygotowane, dogodniejsze pozycje faktycznie będą pozycjami dogodniejszymi i wcześniej przygotowanymi. Niestety docierają do nas informacje, że sporo z tych pozycji, na które wycofali się ukraińscy obrońcy, no są dalekie od ideału. Niektórzy twierdzą, że te pozycje były w ogóle nieprzygotowane. Komentujący też zaznaczają, że prawdopodobnie brak przygotowania drugiej i trzeciej linii obrony, między innymi też na kierunku awdijiwskim, ale nie tylko, był też przyczyną odwołania generała Zalużnego. Ja jeszcze, jakby mnie ktoś pół roku temu się zapytał, czy ta druga i trzecia linia obrony w okolicach Awdijiwki jest już stworzona, to bym twierdził, że jednak tak, bo szaleństwem jest nieprzygotowanie tych linii obrony. Pawle?
Oczywiście tę sytuację będziemy stale obserwować. Proszę Państwa, dzisiaj protesty rolników w Warszawie za oknem naszego warszawskiego studia Czarnego Nieba. Słyszymy już okrzyki wznoszone przez rolników, którzy przybyli do Warszawy. Gościem poranka dzisiaj był Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa Unii Europejskiej. Rozmawiał z Krzysztofem Skowrońskim, redaktorem naczelnym Radia Wnet. To jest cała rozmowa jest bardzo ciekawa, ale chcielibyśmy dzisiaj w raporcie powrócić do tych fragmentów, które bezpośrednio odnoszą się do kwestii wschodnich, do kwestii importu zboża z Rosji, Ukrainy i do kwestii importu nawozu. Zacznijmy od tego pierwszego tematu. Co Janusz Wojciechowski dzisiaj mówił na temat importu zboża z Rosji i Ukrainy?
To najpierw pytanie o światowe ceny zbóż. Czy prawdę mówimy, kiedy twierdzimy, że to zboża rosyjskie decydują o tym, ile kosztuje pszenica na rynkach światowych?
W dużej mierze tak. Rosja jest w tej chwili bardzo, bardzo ofensywnie działa na rynkach światowych. Wykorzystuje sytuację, w której Ukraina została wypchnięta w czasie wojny, w czasie rosyjskiej inwazji. Pamiętamy, że były zablokowane przez wiele miesięcy ten szlak czarnomorski, przez który Ukraina eksportowała większość swoich zbóż do głównych kierunków. To były Chiny, Indie, Indonezja, Egipt. Ukraina dużą część tych rynków straciła. Ten szlak czarnomorski raz jest czynny, raz nie, raz częściowo czynny, tak jak teraz. Więc Rosja weszła na te rynki, to oczywiście tak. A ten ukraiński eksport został przekierowany do Europy w dużej części. O ile jeszcze w 2021 roku to jakaś niewielka część, tylko tam 16% nawet w pewnym momencie ukraińskiego eksportu było kierowane do Unii Europejskiej, to teraz większość tego eksportu trafia na rynek unijny, 52-53%. I to jest główne źródło problemów. Rosja osiągnęła niestety dwa cele, to znaczy jeden, wypchnęła Ukrainę i zastąpiła ją na rynkach światowych na dużej części, a po drugie wykreowała duży chaos, problem na rynkach Unii Europejskiej.
Czyli to, że rolnicy w całej Europie protestują i mówią, że nie chcemy importu ukraińskiego zboża, jest racjonalne.
No, to jest w dużej mierze powód tego kryzysu, który najpierw Rosja wywołała wzrost cen energii i w ślad za tym wzrost cen nawozów, a więc bardzo wzrosły koszty produkcji. To jeszcze było na krótko przed wojną, to się zaczęło w 2021 roku. No, a w 2022 przez pewien czas jeszcze ceny były dość wysokie, potem zaczęły gwałtownie spadać i to jest w dużej mierze ta rozgrywka, w której Rosja traktuje żywność jako broń, to nie pierwszy raz w ten sposób postępuje. Oczywiście pewnie to nie jest jedyna przyczyna tego kryzysu. No, ceny na rynkach światowych w każdym razie spadły i rolnicy mają z tym problem. Protesty rolników są nie tylko w Unii Europejskiej, proszę zauważyć. Protestują rolnicy w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii. Ale w Indiach też bardzo, bardzo duże protesty, więc problem jest ogólnoświatowy.
Dostawy mocznika i azotu z Rosji do krajów Unii wzrosły dwukrotnie od rosyjskiej agresji na Ukrainę. To efekt rosnących kosztów produkcji i poszukiwania tańszych dostawców. Tak samo się dzieje w Polsce. Najwięcej nawozów azotowych Polska sprowadza z Rosji pomimo trwającej na Ukrainie wojny. Import mocznika wzrósł o kolejne 130 tysięcy ton w porównaniu z 2022 rokiem. Jest luka sankcyjna. Dlaczego Unia Europejska nie nałożyła sankcji na przemysł chemiczny rosyjski?
Panie redaktorze, gdyby te towary były objęte, gdyby nawozy były objęte sankcjami, to byłyby droższe po prostu w Europie, więc trzeba też mieć świadomość.
No ale gaz też był Rosja. Droższy i nie napędzamy koniunktury Rosjanom, bo przecież wiadomo, że to oligarchowie rosyjscy, którzy dostarczają potem pieniędzy, które Putin wykorzystuje na wojnę na Ukrainie. To zamknięte koło.
Panie redaktorze, z handlem z Rosją jest też, żywność nie jest objęta sankcjami i jest w tej chwili problem też importu zbóż z Rosji, na przykład na Łotwę, Litwę, kraje bałtyckie bardzo mocno to odczuwają. No ale też trzeba pamiętać, że Unia Europejska eksportuje do Rosji sporo. No, i dużo większy jest unijny eksport. Mówię o żywności, o produktach takich jak na przykład no, produkty żywnościowe. Wino się do nich zalicza, czy oliwę. I to jest dość spory eksport, więc no, to są różne interesy. Jak się gdzieś zamyka jakiś handel, no to od razu są branże, które to mocno odczuwają. Więc na przykład handel z Ukrainą, panie redaktorze, to jest taka sytuacja, że na przykład Polska eksportuje dużo mięsa, dużo przetworów mlecznych na Ukrainę. Gdyby zamknąć handel z Ukrainą, to natychmiast te sektory by bardzo boleśnie to odczuły. No, na przykład mleczarstwo. Bardzo jest dla nich ważny rynek ukraiński. Także to są różne elementy tego decyzji, które się w tym obszarze podejmuje. Przy czym to jest wszystko polityka handlowa, panie redaktorze. No ja odpowiadam za politykę rolną i z tego się staram wywiązać jak najlepiej i uruchomić wszystkie możliwe środki pomocy
no dobrze, ale
dla
czy,
rolników,
czy taki,
żeby mogli przetrwać tę
ale
sytuację
Ale czy taki
kryzysową.
Pomysł wśród komisarzy europejskich był? Co robimy z tymi rosyjskimi nawozami? Wprowadźmy embargo, bo co innego produkty rolne, co innego nawozy.
Panie redaktorze, sektor to i to były też moje starania, żeby producenci nawozów byli objęci pomocą w tym pierwszym okresie kryzysu, kiedy Rosja wywindowała te ceny energii i w ślad za tym ceny nawozów. Przemysł nawozowy został włączony w te możliwości pomocy, był objęty pomocą, ceny nawozów spadły dość wyraźnie w stosunku do tego, co było na początku tego kryzysu, więc to też były konkretne działania, żeby pomóc rolnikom poprzez obniżenie cen nawozów i to się też stało.
To były fragmenty rozmowy, którą przeprowadził Krzysztof Skowroński dzisiaj z Januszem Wojciechowskim, unijnym komisarzem do spraw rolnictwa. Wiele ustaleń, które Państwu prezentujemy w naszych programach od tygodni przez pana komisarza zostało potwierdzonych. Problemem jest import zboża z Federacji Rosyjskiej. To jest problem ogólnoświatowy. Jako problem też widać, że jest problem importu nawozów sztucznych i to potwierdzenie, które pada w słowach komisarza Wojciechowskiego, nawozów sztucznych w Polsce jest importowanych około 30% i Rosja stanowi największy wolumen w całości importu nawozów sztucznych do Polski, a przy okazji naszym politykom i ich przedstawicielom w firmach udało się wykończyć przez ostatnie lata naszą branżę nawozów sztucznych. Warto o tym pamiętać. Ciekawe stwierdzenia, o których mówi pan komisarz, czemu nie można wprowadzić embarga na rosyjskie produkty, bo Europa eksportuje. Co Europa eksportuje? Eksportuje wino i oliwki. No, myślę, że te słowa będą na długo zapamiętamy, szczególnie gdy później pan komisarz przyznaje, że na Ukrainę Polska eksportuje mleko i mięso. I gdzie są nasze interesy, a gdzie są interesy innych państw? I dlaczego z Rosją ktoś chce handlować, a dlaczego te problemy pojawiają się z Ukrainą? Arturze, słuchałeś tej rozmowy, twoje refleksje.
Nie no, wreszcie tak naprawdę tutaj potwierdzam to, co mówiłeś. Od tygodni my zwracamy uwagę, a teraz mamy to potwierdzenie ze strony Komisji Europejskiej. Mnie tylko zastanawia, dlaczego my mamy te dane, a często politycy czy też urzędnicy państwowi, co gorsza, takich danych nie posiadają i często mówią albo odwracają kota ogonem. Przepraszam, że zastosuję taki kolokwializm. Cały czas przez ostatnie dwa lata ja też słyszę, że nie możemy zrezygnować z żywności rosyjskiej, a to dlatego, że będzie głód na świecie, tylko że z jakiegoś powodu na przykład zboża trafiły do Hiszpanii, Włoch. Wydaje mi się, że na terenie Hiszpanii i Włoch nie ma głodu i Hiszpani i Włosi są w stanie poradzić sobie bez rosyjskiego zboża, kupując na przykład polskie zboże, które kupowali wcześniej, no ale... Mam nadzieję, że też polski producent, zarówno rolnik, jak i zakłady przetwórstwa mleczarskiego, które pracują na rzecz Ukrainy, też nie ucierpią na tym samym zamieszaniu.
A ja bym nie był takim optymistą. Wygląda na to, że te ustalenia, o których mówimy, to są przecież kwestie długofalowe i to są kwestie, które wpływają na stan polskiego rolnictwa na przestrzeni lat. Nie da się w jeden dzień rozwiązać problemu importu rosyjskich nawozów. Nie da się w ciągu jednego dnia odbudować polskiej branży nawozowej. Myślę, że nie tylko my, ale też inni dziennikarze powrócą do tego tematu. Kto doprowadził do tego, że najpierw polski firmy produkujące nawozy sztuczne trafiły między innymi w tą kieszeń Akronu, rosyjskiej firmy, która jest powiązana z Putinem, a później przestały produkować po prostu nawozy. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło, że my teraz nawozy importujemy w największym wolumenie z Rosji, a w drugim wolumenie z Niemiec? No to już samo w sobie chyba te dwa kierunki mogą wskazywać na wiele różnych kwestii i powodować, że te pytania chce się zadawać i też świadomość, że od Ukrainy jesteśmy uzależnieni w dwie strony, czyli z jednej strony też my po prostu tam eksportujemy naszą produkcję rolną. Być może brakuje dzisiaj wśród protestujących rolników tych, którzy na Ukrainę swoją produkcję sprzedają, chociaż ich głos może warto też by było usłyszeć. Temat rolnictwa i pewnie te tematy będą u nas jeszcze wielokrotnie powracać, bo jak widać wywołują też napięcie w naszych relacjach z Ukrainą, więc będziemy o tym na pewno opowiadać, ale teraz połączymy się z Marcinem Rejem, blogerem śledczym. Dzień dobry, Marcinie.
Dzień dobry.
Zastanawiałem się, bo powiedziałem blogerem śledczym, ale chyba też możemy powiedzieć, że stałym naszym już ekspertem komentującym różnego rodzaju działania, gdzie czasami albo najczęściej w tle jest też Rosja. Ale teraz zacznę od innego pytania. Marcinie, jesteś tą osobą wśród osób, które znam, która chyba w ogóle ma jakąś nieprawdopodobnie dużą liczbę, które toczą się przed liczbę spraw przed polskimi sądami. Wczoraj też brałeś udział w kolejnej rozprawie sądowej. Co się działo, o co w tej sprawie chodzi?
Znaczy, no nieprawdopodobną to może nie, bo ja w tym momencie mam dwie. No to nie jest nieprawdopodobna liczba. A może to jest
teraz
nieprawdopodobna
już masz
liczba, tak naprawdę. Proszę. No tak. No w tym momencie mam tylko dwie, tak. Tylko, albo może aż dwie, no bo obie są oczywiście zupełnie nieuzasadnione w moim przekonaniu. Wczoraj była rozprawa z autorką profilu na Facebooku, który nazywa się Ukrainiec nie jest moim bratem. Pani nazywa się Jolanta Lamprecht. I jest wspierana w sprawie przeciwko mnie przez Fundację Polskie Veto, której przewodniczącym i założycielem jest po prostu Grzegorz Braun. To jest fundacja partyjna Konfederacji Korony Polskiej. Ja ujawniłem 2 lata temu, że to Jolanta Lamprecht prowadzi ten profil i zostałem przez nią, no wytoczyła mi sprawę o pomówienie. No i starała się ukryć ten fakt. Jednak ten fakt został w sądzie udowodniony. Natomiast sprawa dotyczy też tego, czy ja w ogóle miałem prawo pokazywać, kto robi dany fanpage na Facebooku. Ponieważ ja doszedłem do tego metodą śledczą, okazało się, że jednoznacznie miałem rację, ponieważ no po prostu pani Lamprecht się przyznała. Zresztą przyznała się już mniej więcej 1,5 roku temu, gdyż było otwarte postępowanie w prokuraturze na jej temat, także nie wobec mnie, tylko wobec niej, gdzie ona no zeznała, że owszem, że to robi, natomiast w sądzie w sprawie ze mną nie było o tym wiadomo i dopiero po ściągnięciu akcji prokuratury zostało to potwierdzone, no bo po prostu została skonfrontowana z własnym zeznaniem. Wreszcie, po 1,5 roku rozprawy ze mną przestała to ukrywać, no ale ona uważa, że w ogóle nie miałem prawa pokazywać, kto to robi, no bo się powołuje tutaj na regulamin Facebooka, który nie zmusza do jawności w tym zakresie i traktuje to tak, jakby to był polski przepis. No ale oczywiście ona poniosła różne konsekwencje życiowe z tego tytułu, no bo powiedzmy hejtowanie Ukrainy w Polsce no nie jest popularne, na szczęście, wbrew temu, co można odnieść takie wrażenia, jeżeli się wchodzi na internet, że wszędzie cały internet jest antyukraiński, ale społeczeństwo nie jest. I zresztą tej dysproporcji warto porozmawiać. Skąd ona się bierze? No głównie z tego, że ludzi, którzy się głośno odzywają przeciwko tej agitacji zbieżnej z interesami Rosji, jest tak strasznie mało. A cała reszta patrzy, podoba się, ogląda, tylko sama nie wchodzi w ten internet, żeby tam zostawiać ślady. No i stąd to wrażenie, prawda? No i pełnomocnik zażądał dla mnie 8 miesięcy ograniczenia wolności w postaci 30 godzin prac społecznych tygodniowo. Tak powiedział, co jest dziwne zresztą, bo jest przecież limit według artykułu 35 Kodeksu Karnego do 40 godzin, ale nawet nie o to chodzi. Do tego nawiązka w dosyć astronomicznej, przynajmniej jak na moje możliwości, kwocie 100 tysięcy złotych. No i jeszcze opublikowanie treści wyroku pewnie w jakimś czasopiśmie ogólnopolskim, to spokojnie może kosztować drugie tyle. No więc jest to oczywiście żądanie radykalne, żądanie mocno przestrzelone. Wyrok ma być, wszystko, ten cały przewód sądowy jest zakończony. Wyrok ma być ogłoszony o godzinie 8.20, 7 marca w Sądzie Rejonowym w Katowicach. No i zobaczymy, no poczekam te półtora tygodnia i zobaczymy, co się będzie działo.
A cóż, pozostaje nam wiara w sprawiedliwość i racjonalność sądów i że przed sądami ze swojej działalności będą się tłumaczyć ci, którzy Polsce i polskim interesom szkodzą, a nie ci, którzy osoby, które prowadzą działalność budzącą niechęć, nienawiść do innych narodów, demaskują. Mam taką przynajmniej nadzieję, że tak to będzie też wyglądać za tydzień. Ale dzisiaj... No, pozwól mi być optymistą. Dzisiaj mamy, znowu odwołam się do twojego wpisu na Facebooku, wpis zamieszczony dwa dni temu napisałeś tak. Tomasz Jankowski z pisma Myśl Polska, dawniej gęsek partii Zmiana, jest w drodze do Moskwy na forum wielobiegunowości. Jutro 26 lutego pod auspicjami Międzynarodowego Związku Rusofilów. To napisałeś dwa dni temu. Wiemy, że Tomasz Jankowski do Moskwy dotarł. To opowiedz nam, kim jest Tomasz Jankowski, co to za forum, jak to się dzieje, że Polacy jeżdżą do Moskwy w takim czasie, a jeszcze się żalą, że mieli taki problem, żeby do tej Moskwy dotrzeć, bo musieli lecieć przez Stambuł.
No, Tomasz Jankowski w dużym skrócie to jest numer dwa partii Zmiana, też samoobrony, obok Mateusza Piskowskiego. To jest najwierniejszy współpracownik i sekretarz partii Zmiana, no i na dobrą sprawę też sekretarz Mateusza Piskowskiego. A więc kiedy Mateusz Piskorski założył partię Zmiana w 2015 roku, to wziął swojego współpracownika samoobrony Tomasza Jankowskiego i uczynił go sekretarzem generalnym tej pseudopartii. No bo przypomnę, że ona nigdy nie została zarejestrowana, bo działała jako byt nieformalny przez półtora roku, a potem Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to wszystko rozgoniła. No a później Mateusz Piskorski sobie przebywał w areszcie, za długo zresztą, co już mówiłem wielokrotnie moim zdaniem. Kiedy wyszedł, to przeniósł się do czasopisma Myśl Polska i zaczął tam ściągać swoich dotychczasowych współpracowników i w pierwszym rzędzie Mateusza Piskorskiego. Więc teraz Mateusz Piskorski z Tomaszem Jankowskim są czołowymi publicystami pisma Myśl Polska, którego kierownikiem jest, znaczy redaktorem naczelnym jest teoretycznie jeszcze Jan Engelgard, ale nie robi tam za wiele. I no, jednoznacznie publikują materiały też zbieżne z interesami Rosji, takie jak przemówienia Dugina, wywiady z ambasadorem i tak dalej. No i teraz Tomasz Jankowski poleciał do Moskwy, gdzie odbywa się, no dzisiaj w zasadzie, odbywa się druga edycja corocznego kongresu, czegoś, co się po rosyjsku nazywa Międzynarodowy Związek Rusofilów. Naprawdę się to nazywa Rusofilów, aż tak bezczelnie. Nominalnym założycielem tego jest bułgarski polityk kompletnie prorosyjski, który się nazywa Matałow. Natomiast faktycznie osobą, która to organizuje na zlecenie Kremla, jest oligarcha Konstantin Małofiejew. No właśnie ten, który bardzo dużo tego typu agitacji w drodze outsourcingu dywersji politycznej organizował w wielu krajach. No i właśnie ten, który, o czym wiadomo, finansował w dużej mierze pseudoseparatystów, którzy wywołali wojnę z Ukrainą. Prawda? Gierkin był po prostu pracownikiem normalnie w firmach Małofiejewa i on tam przeznaczył, no nie wiadomo ile do końca, ale tak się szacuje, że ładne kilkadziesiąt milionów dolarów, co najmniej, prawdopodobnie jeszcze dużo więcej. W zamian za to sobie Małowski spokojnie uprawia interesy telekomunikacyjne, on jest baronem internetu i tak dalej. I też obraca pieniędzmi cerkwi prawosławnej. No i mamy kongres rusofilów, gdzie się, no mówiąc krótko, największe rosyjskie onuce z całego świata się zebrały. Ci naprawdę najbardziej znani, którzy mają gigantyczne zasięgi. No i, że tak powiem, do tej roli, prawda, w tym gronie Tomasz Jankowski okazał się tym, który został wybrany. Dosyć charakterystycznym szczegółem może, ale nie wiem, czy szczegółem jest to, że kiedy on opublikował film ze swojego wczorajszego przemówienia na tym kongresie, no to trzecim podmiotem, który mu postawiło polubienie na Facebooku, jest rosyjski konsulat z Krakowa. No to jest dosyć charakterystyczny. No i Tomasz Jankowski sobie tam przemówił i opowiadał, że jest krzywdzony bardzo, że jest straszny reżim w Polsce, ponieważ ludzi niezależnie myślących, czyli niezależnie myślących się w Polsce prześladuje, piętnuje w internecie i tak dalej, a nawet wsadza do więzienia. I wymienił tutaj przykład Janusza Niedźwieckiego, swojego przyjaciela, no bo przyjaciela rzeczywiście, bo podległy był mu. Mianowicie Janusz Niedźwiecki był koordynatorem tej partii Zmiana w Olsztynie, koordynatorem regionalnym. Natomiast kiedy Mateusz Piskorski przebywał w areszcie, to zaczął go zastępować w biznesie organizowania różnych akcji dywersyjnych, politycznych na wschodzie, czyli obserwacje wyborcze, między innymi na Ukrainie zresztą. I zmontował różne prowokacje, zmontował fałszywy think tank wyglądający na brukselski, a tak naprawdę zarejestrowany w garażu swojego teścia w Olsztynie. No ale nabrał na to różnych posłów, na przykład słynna prowokacja, w której w Odesie wkręcono w dziwną sytuację z przedstawicielami Partii Regionów posłów Jana Rulewskiego i pana Wścisły, w tym momencie nie pamiętam imienia tego drugiego posła. No to była robota, to była właśnie robota Niedźwieckiego. No i to się skończyło zatrzymaniem Niedźwieckiego przez ABW w 2021 roku. I w styczniu zakończyło się śledztwo w jego sprawie i akt oskarżenia został skierowany do sądu z zagrożeniem 15 lat za normalne szpiegostwo, za normalną współpracę z rosyjskimi służbami. I tutaj ciekawy moment jest taki, że wiadomo, to między innymi z opracowania Antona Szechowcowa, który się bardzo pochylił nad przypadkiem Janusza Niedźwieckiego, wiadomo, że najważniejszym kontaktem politycznym, tak powiemy, bo czy prowadzącym w rozumieniu szpiegostwa, to wyjdzie dopiero jak będzie wyrok, to na razie jest zatajone. Natomiast politycznym to na pewno był Leonid Słucki, który jest
deputowany rosyjskiej Dumy. I tu muszę ci przerwać, ponieważ kończymy naszą część raportu z Kijowa na antenie Radia Wnet. Kto jest zainteresowany dokończeniem opowieści Marcina Reja, ale nie tylko, bo też opowiemy o sprawie minister spraw zagranicznych Niemiec, która wczoraj uciekała przed rosyjskim dronem przez Ukrainę. O tym opowie Artur Żak. Także za chwilę dalsza część raportu z Kijowa na kanale YouTube. Słuchaczom Radia Wnet w tym momencie powiemy do usłyszenia, zapraszając oczywiście do patronite.pl/radiownet i do dołączenia się do naszej żółtej łodzi podwodnej, do tego niesamowitego rejsu. Słuchaczom Radia Wnet mówimy do usłyszenia, ale pozostańcie Państwo z nami na kanałach YouTube.
Raport z Kijowa.
Pozostajemy na kanale YouTube i od razu przypominam, że za chwilę koledzy odłączą strumień Radia Wnet i pozostaniemy tylko na strumieniu kanału Czarne Niebo. Wtedy zobaczą Państwo link pozwalający się przełączyć na stream na Czarnym Niebie. Kliknijcie, jeżeli chcecie z nami pozostać i usłyszeć dalej opowieść, między innymi opowieść Marcina Reja. Przy okazji przypominam o subskrypcji naszego kanału Czarne Niebo. Wiele materiałów, bardzo ciekawych wywiadów, które są tylko dostępne na kanale Czarne Niebo i których też nawet nie prezentowaliśmy w naszych audycjach na żywo, także warto do kanału sięgnąć, do tych treści, zobaczyć to, co mamy i to, co dla Państwa przygotowaliśmy. Za chwilę powinienem dostać informację od kolegów, czy już pozostaliśmy na kanale Czarne Niebo. Jeżeli tak się stanie, to powrócimy do rozmowy z Marcinem Rejem. Czekam na sygnał od naszych kolegów realizatorów. Ale jeszcze nic